Bender oraz pan profesor Jerzy Robert Nowak.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Pozdrawiam słuchaczy z Chicago, tych, którzy teraz włączyli swoje odbiorniki na falach średnich. Pozdrawiamy tych, którzy może od jakiegoś czasu już nas słuchają, tych, którzy wracają do domu z naszej pięknej Częstochowy. Jesteśmy jeszcze pod dużym wrażeniem. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjechali na Jasną Górę, by Matce Bożej dziękować, by ją prosić o to, by prowadziła nas, prowadziła nasz naród. Bardzo dziękuję ojcu Jackowi, który zakończył swój dyżur. Z pewnością Państwo uczestniczą już w naszym spotkaniu. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pan profesor Jerzy Robert Nowak i pan profesor Ryszard Bender. Mówimy na temat, czy niejako w dalszym ciągu podejmujemy temat związany z książką i pana Tomasza Grossa, 100 kłamstw o Jedwabnym. To temat, w który nas wprowadzili nasi dzisiejsi goście. Państwa zapraszam do rozmów. Niejako wprowadzenie stało się już. Myślę, że ci, którzy słuchają nas właśnie w Chicago, za chwilę też zostaną wprowadzeni przez telefony, przez ten temat, który poruszymy na naszej antenie. Kierunkowy do Torunia 056, Polska Północna 655 2355, Polska Południowa 655 2356 oraz telefony dla zagranicy. Kierunkowy z Ameryki 011 48 56 i numer 655 23 33 oraz 655 23 66. Zbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jurek z Torunia. Pozdrawiam ojca Grzegorza, również ojca Jacka, który przed chwilą skończył dyżur. No i oczywiście zaproszonych gości, panów profesorów, którzy no, od dawna już odważnie prezentują polski punkt widzenia na tą problematykę, która dzisiaj jest tematem audycji. Zanim przytoczę tutaj taki mały przyczynek, przypomnę pewne drobne wydarzenie w sprawie, no jak myślę, wiążące się ze stosunkami polsko-żydowskimi, katolicko-żydowskimi sprzed 3 lat, także dość długo czekałem na taką okazję, żeby to tutaj upublicznić troszeczkę, ale wydaje mi się, że zasługuje ono na upublicznienie, a nie zostało jakby dostrzeżone przez szersze kręgi, to chciałbym na początek jeszcze no, pogratulować odwagi panom profesorom w zgłoszeniu tychże właśnie no, tego polskiego punktu widzenia. I to właśnie myślę, że głównie dzięki Panom możemy dziś powiedzieć chociażby tyle, taki częściowy sukces w całej tej sprawie, jaki wynika, to o czym Pan Profesor Jerzy Robert Nowak mówił w korespondencji telefonicznej w piątek przedwczoraj do Radia Maryja, że już funkcjonuje przysłowie łże jak gros zamiast dotychczasowego łże jak pies. Ale ja myślę, że pełnym sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy nie poprzestaniemy na odparciu takim wiernym ataków środowisk grosopodobnych, czy około grosowych, nazwijmy to tak, ale trzeba by wyjść niestety, ale z jakimś kontratakiem, ponieważ wydaje mi się, że w świetle chociażby tego, co śledzę te wypowiedzi tutaj panów profesorów i pana doktora Szcześniaka, a w świetle tego, co pan Gross w swojej książce napisał, co się wokół Jedwabnego dzieje, to praktycznie podłożył głowę, w cudzysłowie oczywiście, to może być przyczynek do jego totalnej kompromitacji w świecie. Warunek jest jeden. Trzeba to zresztą, o czym pan profesor Nowak swego czasu również pan w tej korespondencji wspomniał, wskazane byłoby, żeby pan Laubański, który skarży pana Grossa, miał możliwość złożenia takiego wniosku w sądzie w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku czy gdziekolwiek. Nie tylko dlatego, że tam są znacznie wyższe odszkodowania. Myślę, że tutaj jakieś skromne 10 milionów dolarów na sędzim sądu amerykańskiego nie zrobiłoby wrażenia. I nawet gdyby trzeba było większość tej kwoty oddać adwokatom pana Laubańskiego, to myślę, że i tak gra jest warta świeczki, tym bardziej, że to nie chodzi już w tej chwili tylko o pana Laubańskiego i jego ojca, ale po prostu byłby to przyczynek do, zresztą być może nawet w wyroku udałoby się umieścić taką klauzulę, żeby po prostu...
Panie Jurku, ale też to, co chciałby pan powiedzieć, tak? Może zwięźle, bo z pewnością wiele będzie telefonów, żebyśmy się nie rozwodzili, dobrze?
Słusznie. To znaczy, tak, może wobec tego przytoczę to wydarzenie. Miało ono miejsce 17 sierpnia. Nie wiem, czy panowie profesorowie oglądali swego czasu taki, czyli już dokładnie 3 lata temu, w 98 roku, taki program pana Marka Maldisa. On był w drugim programie Wydarzenie Tygodnia. To było przy okazji tak zwanych krzyży oświęcimskich, tej całej historii wówczas z krzyżami oświęcimskimi. Nie wiem, czy panowie...
Być może, ale to dużo było wtedy tej
propagandy. To ja przypomnę. Właśnie. Tam ja sobie zanotowałem na wówczas jednym kawałku papieru, jaki miałem pod ręką. To znaczy, to był akurat z tamtego dnia nasz dziennik i na marginesie sobie zanotowałem takich kilka spostrzeżeń. To było o godzinie 19, więc wtedy, kiedy na pierwszym programie...
Panie Jurku, tak? Mogę prosić do rzeczy?
Tak.
Naprawdę, jasne sprawy.
Zgoda, tylko ojcze Grzegorzu, parę szczegółów tu niestety, ale w tej sprawie to muszę podać. Chodzi o to, tak, dyskusja toczyła się na temat krzyży w Oświęcimiu. Prowadzący był pan Maldis. Oprócz tego w studiu siedzieli rabin Joskowicz, pan Etler, przedstawiony jako korespondent prasy izraelskiej, dziennikarka Przeglądu Tygodniowego, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz jako tak zwany publicysta katolicki niejaki pan Fedro Boniecki. To jest, zdaje się, chyba z Tygodnika Powszechnego, jeśli się nie mylę. I tenże pan Etler popisał się takim oto sformułowaniem, wprost, przed kamerami na całą Polskę to szło. I mówi tak, gdy w roku, sam nie był pewien, czy to był 91 czy drugi, ale w każdym razie widział w Auschwitz, na terenie obozu Auschwitz, Żydów modlących się w Oświęcimiu obok katolickiego księdza i krzyża i powiedział do nich, tutaj cytat, który sobie wówczas zanotowałem na prędce, ludzie, co wy robicie? Cały Izrael was wyklnie. Pan Etler z dumą wtedy podkreślał, że dzisiaj te same osoby, które wtedy się modliły koło grupy wierzących katolików wraz z księdzem, dzisiaj już protestują przeciwko krzyżowi. Sukurs zaraz poszedł mu i na to w szczególności chciałbym zwrócić uwagę, chociaż tu już oczywiście moim zdaniem to jest oczywiste, że w tym momencie pan Etler popisuje się skłócaniem dwóch zgodnie żyjących obok siebie do tej pory grup.
Tylko ja mam pytanie, jaki to by nie miał przyczynek do tych naszych dzisiejszych rozmów o Jedwabne.
Już
za chwilę będzie, prawda?
Już wyjaśnię, oczywiście. Otóż zaraz wkrótce pan Jaskowicz dodał, no poszedł mu w sukurs i niejako w formie tłumaczenia mówi, że to nie jest tylko tak, że my, czyli Żydzi tam, nie modlimy się tylko obok Chrystusa, prawda, obok chrześcijan, ale nie modlimy się także obok Buddy, Allaha i innych bożków. Tak dosłownie określi. Więc mnie wówczas włosy dęba stanęły. Zastanawiałem się, jaka będzie reakcja, czy ktokolwiek, chociażby na przykład Komisja do Spraw Dialogu Chrześcijańsko-Judaistycznego, czy ktoś z tej strony zareaguje, czy nie zareaguje. Nie było żadnej reakcji. 10 miesięcy później doszło do słynnego skandalu na lotnisku chyba w Okęcie. Nie, czy to było w Krakowie podczas pielgrzymki Ojca Świętego, kiedy pan Jaskowicz popisał się słynnym panie papież, prawda, i tak dalej. Otóż jaki to ma związek między innymi z dzisiejszym tematem rozmów? Jeżeli pobłaża się takim historiom, takim ubliżaniom, no skrajnemu chamstwu. Ja rozumiem, że może pan Jaskowicz już nie za bardzo operował językiem polskim, ale to jest jego problem i problem tych Żydów, którzy go wybrali na Naczelnego Rabina Polski. Jeżeli nie było żadnej reakcji, to go ośmieliło do takiego skrajnego potem zachowania, no, kompromitacji na skalę, no pewnie może nie światową, bo nikt z tego potem już dalej konsekwencji nie wyciągał. Natomiast to jest dokładnie ta sama strategia, która ma miejsce w przypadku Jedwabnego. Jeżeli tu się skończy tylko na tym, że odetrzemy atak i zostawimy w spokoju Łgarza, Grossa, Fundację Batorego i wszystkich, którzy mu pomagali, to tym bardziej ośmielimy do następnych ataków. Ja tylko w całej tej historii widzę jeszcze w tym Jedwabnym, powiedzmy, jeden taki jaśniejszy punkcik. Mianowicie, no to również pan profesor Nowak w tej korespondencji w piątek na to zwrócił uwagę, że pomimo tego, co ta ekshumacja tam pokazała i tak dalej, pan Gross nadal powtarza swoje oszczerstwa o 1600 ofiarach dla korespondentów niemieckich i tak dalej.
I o tym, że to Polacy zrobili.
No, dokładnie. I ja się zastanawiam, no jak daleko można iść i dlaczego? Jaka może być motywacja pana Grossa? I pociesza mnie tylko to, że chyba motywacja może być tylko taka, że tak naprawdę albo oprócz Jedwabnego nie mają te środowiska, że tak powiem, żadnego kwitu na Polskę i Polaków, albo wszystkie inne kwity po prostu zależą wyłącznie od powodzenia tego ataku. Jeśli pozwoli się na powodzenie tego i nie odeprze się, ale tak, żeby doszło do wręcz, żeby zamiast przysłowia wyszedł jak Zabłocki na mydle, weszło do języka polskiego przysłowie wyszedł jak Gross na Jedwabnym. Jeśli do tego nie dojdzie, to niestety możemy się liczyć z następnymi atakami aż do skutku. I taki to jest związek tutaj tej wypowiedzi pana Jaskowicza. Ja myślę, że ta wypowiedź pana Jaskowicza i tego pana Etlera to jest przyczynek do stosunków polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich również, bo ja się zastanawiam, jak wygląda ten dialog, jeśli naczelny rabin kraju, no, publicznie przed kamerami w chrześcijańskim, katolickim kraju mówi o Chrystusie, że to jest Bożek.
No tak.
Panie Jurku, dziękuję bardzo.
Nie jest naczelnym rabinem i ja chciałbym tutaj powiedzieć, myślę, że pan podniósł przede wszystkim jedną bardzo słuszną zasadę, że nie tylko obrona, ale kontratak. Myślę, że my za bardzo godzimy się z tym, że ciągle się gdzieś wszczyna jakąś akcję antykościelną, antypolską, począwszy to usunąć karmelitanki, to usunąć Krzyż do Święcimia. Ciągle coś się, będzie Jedwabne, będą różne inne rzeczy. Myślę, że chodzi nie tylko o pokazanie, jakim oszczercą i kłamstwą jest Gross. Myślę, że to coraz bardziej jest widoczne dla wszystkich, coraz bardziej zagęszcza się wokół niego atmosfera i pokazująca jego kłamstwa. Chodzi o to, że skompromitował się nie tylko Gross, ale jego klakierzy. Ja myślę już o książce z innej też, Parada klakierów, czy coś w tym rodzaju, która pokaże, jak skompromitowali się ci wszyscy ludzie, którzy rzucili się wpływowi w mediach, niektórzy politycy, łącznie z prezydentem Kwaśniewskim, którzy od razu uznali za prawdziwe objawienie tekst antypolski i antychrześcijański. To, co on, te wszystkie oszczerstwa. I po prostu teraz, kiedy prawda coraz bardziej wychodzi na jaw, to tych, te nazwiska tych wszystkich osób trzeba przypominać i z ich kłamstwami.
Panie profesorze, a jak wygląda wycofywanie się z tych oszczerstw w naszej historii? Bo to chyba też nie jest takie proste, prawda, odkłamywanie tego, bo tak wszyscy idą, jak pan profesor mówi, i w mediach, i prawda...
No tak, ale w naszej historii na przykład jeszcze mamy...
Chociażby tej ostatniej.
Bardzo dużo pozostałości jeszcze po komunistycznej historii, jeszcze ile rzeczy dopiero, jak to powoli idzie i pokazanie roli Sowietów w ujarzmieniu Polski, jeszcze niektórzy politycy, zeseldowcy, którzy próbują idealizować rolę Związku Radzieckiego, czy PiS w związku ze pisać o wyzwoleniu, szkalować Armię Krajową.
Awantura w Sejmie o rodzicy winu.
No to winu. Było najlepsze, tak. To pokazało wtedy, do jakiego stopnia mamy osoby żyjące jeszcze dawnymi stereotypami i broniące dawnych kłamstw w imię własnych interesów, bo to ich uwiarygadnia, że byli po dobrej sprawie, chociaż służyli z wielką pasją uciemiężycielowi Polski. Tak.
A dąbroszczacy, ci, którzy niszczyli Kościół, niszczyli duchowieństwo, zakonnice mordowali?
W Hiszpanii
mają renty nadal, prawda, i są forowani.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Sopotu.
Na wieki wieków. Proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć, że efekty działania naszych władz, tak zwanych, już są widoczne. Dzisiaj rano na programie Dreisat, to jest taki program Kulturzeit, był film, w którym występował pan Gross. Oczywiście nie mówiono o wynikach ekshumacji, tylko mówiono o 1600 ofiarach. Mówiono o tym, że Polacy nie chcą się rozliczyć ze swoją przeszłością związaną z Holokaustem, że to jest temat tabu, którego nikt w Polsce nie chce poruszać, że mało tego, że w Jedwabnem wymordowali Żydów, to jeszcze wymordowali jakże to się nazywało, to jeszcze tam obok tej miejscowości.
Radziło, wszystkie miejscowości naokoło.
Nie, tak, jakiś tam jeszcze kilku innych miejscowościach i że pokazano również mieszkańców Jedwabnego, którzy pogonili tych niemieckich reporterów. W każdym razie na końcu było piękne, to był czysty surrealizm. Pouczono nas, Polaków, że powinniśmy, prawda, rozliczyć się z naszą przeszłością związaną z Holokaustem i powinniśmy również dzięki temu walczyć z antysemityzmem, który w tej chwili w kraju panuje. I cała ta audycja była z tego typu, że właśnie Niemcy pouczali nas, Polaków, jak to my powinniśmy za Holokaust odpowiadać i za mordy rozmaite w całej tam okolicy. I chciałam właśnie panom profesorom, bo być może nie każdy to oglądał, i słuchaczom powiedzieć, że już są efekty tego, jak nas broni nasza władza przed tego typu oszczerstwami. Już zaczynają nas nawet Niemcy pouczać.
Smutne bardzo.
To było coś tak denerwującego i tak przerażającego, no bo już kto jak kto, ale z pracy tego wszystkiego, żeby nam udzielali lekcji, to było, no, nie sposób tego było słuchać. I to przecież jest program oglądany wszędzie.
Może niemieccy reporterzy nie uczyli się historii?
Tak.
No w każdym razie nie, bo historię podawał pan Gross. Z nim był tylko wywiad, z żadnym nikim innym, tylko właśnie z nim i jeszcze z jakimś tam Żydem, który tam rzekomo mieszkał kiedyś.
Pani imię?
Grażyna.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za telefon pani Grażyny, bo podejmuje on bardzo ważny temat. Chodzi o te iluzje, jakie u nas szerzono, o niemieckim adwokacie Polski do NATO, do Unii Europejskiej i tak dalej. To, co pan Gieremek mówił o cudzie pojednania między Polską a Niemcami, ja od dawna przypominałem, że nawet niemiecki dziennikarz Klaus Bachmann pisał o kiczu pojednania między Polską a Niemcami, czyli fałszu pojednania. No i widzimy, jak Niemcy zachowują się wobec Polski właśnie w sprawach Unii Europejskiej, jak chcą nas maksymalnie okantować, ale także do jakiego stopnia następuje wybielanie niemieckiej przyszłości. Proszę Państwa, ja czytam bardzo wiele informacji o tym, co się dzieje w Niemczech i o ich nastawieniach psychicznych i okazuje się, że oni się godzą. No owszem, była zbrodnia na Żydach i zbrodnia na Niemcach, wysiedlenie Niemców i to większość Niemców, takie są sondaże, uważa to za równorzędne zbrodnie, że jakiś tam Polaków mordowano, Słowian, to w ogóle nie występuje i rzecz znamienna. Właściwie taką wizję historii w dziwny sposób usatysfakcjonował Bundestag, bo postanowiono, że będzie ogromny pomnik Holokaustu, ale tylko Żydów. Pierwotnie pewno niewielką liczbą głosów padła propozycja, żeby przypomnieć wymordowanie też dużej części innych narodów, w tym Polaków. I to co pani mówi, jest ogromnie ważne, bo ja prosiłbym też o nadsyłanie dla mnie na adres redakcji Niedzieli wszelkich tego typu informacji. My musimy o tym mówić, aby obalać złudzenia. I coraz więcej takich rzeczy następuje. Pani powiedziała o tym programie telewizyjnym, rola Grossa. No a co powiedzieć o takiej rzeczy, że pan Bartodziej, prezes domu takiej współpracy polsko-niemieckiej, otwartego w Gliwicach przy udziale, w obecności premiera Buzka, pozwolił sobie kilka tygodni temu, jak cytowano to w Rzeczpospolitej i w tygodniku Solidarność, na powiedzenie, niech Polacy nie zwalają swych win z czasów wojny na Żydów, to jeszcze na Niemców i Rosjan. Ale tu chodziło o to, przy okazji oni się załapali też jako te biedne ofiary na Niemcy, obok Rosjan też, na których Polacy zrzucają swoje winy. Jakby rzeczywiście Niemcy i Rosjanie nie mieli wobec nas win w czasie wojny.
Sami siebie
jak wygląda współpraca realizowana przez pana, który jest prezesem takiego domu współpracy? Ale myślę, że jest też jeden sposób. Tu powinna być stanowcza reakcja polskich władz, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powinny być wytaczane procesy panu Grossowi i to jest ważne, co ktoś wspomniał poprzednio, także w Stanach, za różne sprawy i w Polsce, a poza tym powinny być wytaczane procesy za oszczerstwa antypolonizmu. Jeśli dziennikarz pochodzenia żydowskiego, Howard Stern w Stanach, pozwolił sobie z półtora roku temu na powiedzenie, że to Polacy wymordowali 3 miliony Żydów i powiedział to do milionów słuchaczy amerykańskiego radia, bo on jest bardzo popularnym komentatorem, to ja naprawdę dziwię się, dlaczego polski MSZ nie zebrał funduszy na wytoczenie mu procesu. Jakby przegrał taki proces, a musiał go przebrać, bo już są granice absurdów, powinno... Poza tym, dlaczego nie... Pan Kwaśniewski potrafi w różnych sprawach protestować, zabierać głos, popierać. Czy ktoś z Państwa, drodzy słuchacze, przypomina sobie, żeby pan prezydent Kwaśniewski kiedykolwiek zaprotestował przeciwko przejawom antypolonizmu? A jest ich tyle. Dlaczego prezydent, minister spraw zagranicznych nie zaprotestowali w Stanach do prezydenta wtedy Clintona przeciwko tak ohydnemu znieważaniu pamięci narodu Polaków z tamtych pokoleń II wojny, którzy tak wiele zapłacili za swoją stanowczość w oporze Niemcom. Przypominam, że to ich ówczesny prezydent Roosevelt Polskę nazywał natchnieniem narodów. To natchnienie wymordowało te 3 miliony Żydów. Jest to po prostu wyjątkowa bezczelność. A dlaczego się nie toczy, nie wytacza procesów? Jakby było kilka skutecznych procesów wygranych na duże sumy przeciwko tym notorycznym oszczercom i bardzo wpływowym, to może by się skończyło z tego typu hucpą.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam serdecznie Ojca Prowadzącego i wspaniałych profesorów, którzy tak dokładnie naświetlili ten bardzo przykry i smutny dla nas i dla naszych, w cudzysłowie, naszych władz problem.
Po drugiej stronie słuchawki kto?
Stanisław z Krakowa.
Proszę bardzo.
Nie przedstawiłem się. Dorzucić pragnę jedną rzecz jeszcze o panu prezydencie obecnym. Mianowicie w styczniu, końcu stycznia i lutego odbył się w Sztokholmie zjazd przedstawicieli różnych krajów, bodajże 40 bodaj państw. Był wśród nich także nasz prezydent. I tam padły wypowiedziane przez kanclerza Niemiec Schrödera słowa, że w Oświęcimiu ginęli cyganie, Żydzi, cyganie i homoseksualiści. O Polakach w ogóle nie wspomniał, a dodał jeszcze, że głównie winę za to ponoszą Niemcy. Był obecny pan prezydent. I nie było żadnej reakcji. Teraz wybiera się do Jedwabnego przepraszać. Chodzi o to, czy my rzeczywiście, czy problem polega tylko na pieniądzach, że Żydzi chcą żądać od nas pieniędzy. Ja sądzę, że tu jest również stosowana polityka określana mianem łap złodzieja. Że sami oni byli uczestnikami różnych czynów, o których tutaj mówiono, nie tylko przeciwko Polakom, ale Palestyńczykom i tak dalej. I niestety jakoś o tym niewiele się mówi. Dlatego też ta polityka łapaj, łap złodzieja. Stąd jest, nasuwa się taka propozycja, taka prośba. Poza jakimś ogromnym wyrazem wdzięczności i uznania dla profesorów, żeby to, co dziś mówili, niezależnie od książek, które drukują, żeby ten materiał wydrukować. Żeby to wydrukować i rozpowszechnić. Żeby społeczeństwo wiedziało, żeby wydrukować to w naszym dzienniku, to jest całość tego, bo chodzi o te konkrety, o te fakty, które tutaj zostały przytoczone. Jeszcze by profesorowie to troszkę, powiedzmy, jakoś uporządkowali i to byłoby bardzo konieczne, żeby społeczeństwo poruszyć w tych sprawach. I nasuwa się drugie pytanie, jeszcze prośba o ten druk, mianowicie, co można w tych warunkach uczynić wobec prezydenta i tych wszystkich osób, o których tu mówiono, co robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jakie materiały rozpowszechnia i tak dalej, i tak dalej. Co można zrobić? Przecież prezydent składa przysięgę, że będzie bronić godności i tak dalej narodu. I gdzie jest Sejm Polski, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, gdzie są nawet sędziowie tutaj, ludzie wielkich autorytetów. Przecież jak można tak się zachowywać, jak zachowuje się pan Kwaśniewski? To nie pierwszy raz w Sztokholmie tak, jak w Izraelu, jak w innych krajach. Czy w cudzysłowie nasz, jedno sprawujący urząd prezydenta, prezydent, żeby tak sobie pozwalał włączać się w wyraźnie jawne antypolskie działania, teraz jeszcze podkreślając to w stosunku do Jedwabnego, jak się zachowuje pan Leon Kieres i inni, no to są przecież przerażające rzeczy. To nie są działania ludzi z zewnątrz, tylko tych, którzy zajmują wysokie stanowiska w kraju. Co można konkretnie uczynić? Przecież to jest właściwie są sprawy, które kwalifikowałyby się przed Trybunał. Jakaś odpowiedzialność za zajmowanie stanowiska antypaństwowego, ale nie tylko, po prostu za kłamstwa, za stawanie po stronie nieprawdy jest. No, chciałbym usłyszeć, jeśli można, co można w naszych warunkach uczynić, poza to, bo słyszeliśmy w radiu, ale co można zrobić, żeby wstrząć jakieś wyraźne, konkretne kroki, wyliczyć te wszystkie działania prezydenta, innych i podjąć konkretne kroki, uświadomić o tym społeczeństwo, drukując to, co profesorowie dzisiaj powiedzieli.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, rzeczywiście chyba tutaj jest bardzo istotne powiedzenie, że chcą z nas zrobić złodziei, mimo że nam nakradziono, nas poniszczono, nas pomordowano. Wystarczy, jak wspomniałem, powiedzieć, jak zgłupiono Warszawę i teraz my mamy wypłacać niebawem za te domy zniszczone, popalone przez Niemców, my będziemy Żydom dawać wynagrodzenie, zamiast żądać tego od Berlina za zniszczenie, zgłupienie naszej stolicy. Ale tutaj to jest bardzo istotne, żebyśmy nie pozwolili takiego siadania sobie na kark i ujeżdżania nas. Od tego są władze państwowe, od tego jest ten, co prezydencki urząd sprawuje, od tego jest rząd z premierem Buzkiem jeszcze, czy inne władze, żeby na to nie pozwalały. Od tego jest pan Kieres, który powinien zająć się tymi sprawami, a mimo że kiedyś zajmował się sprawami RWPG. Natomiast inny moment. Sądzę, że przede wszystkim powinniśmy pewien obowiązek spełnić. Wiadome, że wielu Polaków wysługiwało się Niemcom w denuncjowaniu i nas Polaków walczących w podziemiu, w siłach zbrojnych naszego państwa podziemnego, ale również wysługiwało się w dyskryminacji, w wyłapywaniu ludności żydowskiej. Niemniej wiemy o tym, że w getcie warszawskim polscy obywatele wyznania mojżeszowego 2000 policjantów żydowskich doprowadziło na Unschlagplatz 300 tysięcy swoich współrodaków, nieraz najbliższych rodzin i cynicznie, wiedząc o tym, oddawało ich w ręce katów, którzy powieźli ich do Treblinki i innych miejsc zagłady. Rząd Polski podziemnej karał takich osobników, jeśli idzie o Polaków wyznania niemojżeszowego. Tutaj, o ile mi wiadomo, jeśli idzie o policję getta, takich interwencji, nie wiadomo z różnych względów jakich, nie czyniono, nie miało to miejsca. Sądzę, że tych katów współrodaków żydowskich zachowało się iluś, czy w kraju u nas, czy w Izraelu, i rząd polski powinien wystąpić, tak jak występował w czasie okupacji, przeciwko kolaborantom z Niemcami, zarówno Polakom, jak i Żydom. Obywatele polscy pochodzenia żydowskiego powinni dzisiaj być ścigani przez prokuraturę i władze sądowe, odpowiadać tak, jak odpowiadali Polacy z kręgów Szumowin przed organami polskiego państwa podziemnego.
Tak, ale tutaj dochodzą nowe problemy. To, co i zgadzam się w pełni z profesorem Benderem, myślę, że jest to ogromnie ważne. Tylko jak mówi profesor Bender, jacy się uratowali? Otóż Stanisław Haskielewicz, świetny matematyk polski żydowskiego pochodzenia, w bardzo interesującej książce Ukrywam się w Warszawie, którą polecam szczególnie słuchaczom Radia Maryja, bo między innymi obala oszczerstwa antykatolickie, on podkreśla, ten autor żydowski, że największą pomoc dostawali Żydzi od głęboko wierzących katolików, bo oni czuli nakaz wiary, tak, aby pomagać bliźniemu.
Większych patriotów, tak, narodowców.
Tak, ale co jest ciekawe, Haskielewicz pisze, jakiej grupy Żydów najwięcej się uratowało w Warszawie. Policjantów żydowskich, paręset policjantów tej najgorszej grupy, która żerowała na własnych bliźnich, która odprowadzała na stracenie nierzadko matki, żony i córki, tak jak osławiony Kalel Pierechodnik wyznał, bijąc się w pierwszych swoich pamiętnikach. Ci ludzie się ratowali, bo mieli tak wielu się ich uratowało, bo mieli pieniądze i układy. Podejrzewam, że część z nich później z całym, całkowitym cynizmem poszła do bezpieki, poszła do innych środowisk. I tak, co było nieszczęściem, że w Izraelu przyjęto zasadę nie karać dawnych kapo, nie karać się zbrodniarzy. Wbrew Szymonowi Wizentalowi, ja nie wszystkie rzeczy mi się podobają w tym, co robił Szymon Wizental, ale parę rzeczy na przykład bardzo mocno akcentował. Przeciw przemilczaniu holokaustu cyganów, co robił między innymi ten sławetny laureat Nobla Elie Wiesel, fanatycznie antykatolicki, i przeciwko temu nierozliczaniu żydowskich kapo. A wśród kapo był między innymi syn powojennego ministra spraw wewnętrznych Greenbauma. Kolejna rzecz, no ale to powinniśmy wreszcie przygotować uczciwą, szeroką, obiektywną książkę, bardziej o wspomnienia o tej żydowskiej hańbie domowej. Niech nie, tu zaczynają Grossowie, no to niech naważą tego piwa wreszcie, niech wypiją to piwo, co naważyli. A mianowicie pokazać rolę Juden Ratów, o której już pisała słynna Hanna Arendt, pokazać też rolę policji żydowskiej. A druga rzecz, dokonać dokładnej analizy roli Żydów w polskim UB. Przecież nawet taka tropicielka antysemityzmu jak Alina Grabowska pisała w 68 roku, chyba w grudniu, w paryskiej kulturze, że przeważająca część UB to byli Żydzi. No więc trzeba te wszystkie rzeczy zbadać, zanalizować, jakie to szkody przyniosły dla Polski. Wspaniały autor żydowskiego pochodzenia, Leopold Tyrmand, ja szczególnie cenię jego dorobek później na emigracji, kiedy jako ten Polak, Żyd, antykomunista bardzo szybko rozpoznał zagrożenia liberalizmu i tych lewicowego liberalizmu w amerykańskich mediach. I właśnie on w Cywilizacji komunizmu, książce przemilczanej w Polsce, ciągle, chociaż dwa wydania wśród Polonii, tłumaczenie na angielski, pisał o Żydach UB-kach, którzy uniknęli kary w Polsce, oficerach UB, a potem wylądowali na uczelniach amerykańskich i tam nauczają o antysemityzmie Polaków. To jest taki przyczynek.
Jeśli można dodać, ojcze, jeszcze jeden moment, jeśli idzie o policję żydowską Judenratów. Ona wyłącznie, nie włączano tam policji granatowej. Co byśmy o policji granatowej złego nie powiedzieli, a trzeba powiedzieć i wiele złego, chociaż byli policjanci, którzy służyli Polsce podziemnej, to bano się w opracowaniach dotyczących policji granatowej, są informacje, że policja granatowa ułatwiałaby Żydom ucieczkę. Natomiast ta policja wewnętrzna wypychała wszystkich na Umschlagplatz.
A jeszcze może jedna rzecz. Jak słyszałem te poprzednie słowa o godności narodowej, o tym zachowaniu pana Kwaśniewskiego, Kieresa, tak mi się przypomina smutna, nostalgiczna pieśń Pietrzaka, gdzie nasza godność starej daty? No właśnie gdzie? I jak, dlaczego? Ale przecież tu nie chodzi tylko o Kwaśniewskiego i Kieresa i Bartoszewskiego. Chodzi o klakierów rozlicznych dla antypolskich wystąpień, choćby o to, jak zachowywała się redakcja Więzi. Tu polecam znów Państwu przeczytanie tego tekstu Tomasza, profesora Strzembosza, szerwca Więzi, panu profesorowi Gutmanowi do Sztambucha. Przepiękny tekst, na końcu Strzembosz pisze: życzę panu mniej agresji i pogardy dla poglądów innych, więcej namysłu i tolerancji. Ale przypomina, że dlaczego redakcja nie da, przeprasza teraz profesora Strzembosza, że ze względu na tempo prac redakcyjnych nie miał on możliwości odnieść się bezpośrednio w antologii rozpowszechnianej przez MSZ do krytyki ze strony izraelskiego uczonego. A kto zadecydował, że Izrael Gutman, profesor antypolski, antyakowski, dostał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Warszawskim? Jak dano tam profesorowi Jakubowi Goldbergowi, to cieszyłem się, bo to autentyczny przyjaciel Polski. Napisał świetną książkę o przywilejach Żydów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale dać doktorat honoris causa na takim uniwersytecie jak w Warszawie antypolakowi i takiemu tak szkalującemu AK, my dziwimy się, że przemilcza się polski holokaust. Ale co powiedzieć o podręczniku napisanym przez dziekana Wydziału Historycznego po raz trzeci, niegdyś głównie wyspecjalizowanego w fałszowaniu postaci Piłsudskiego, Andrzeja Garlickiego, podręczniku, w której nie podano, ile, że Polacy ginęli w Oświęcimiu. Jest, że ginęli Żydzi, ile jest, ginęli Cyganie, których o wiele mniej zginęło niż Polaków w Oświęcimiu. Ale nie było ani słowa o tym, że ginęli Polacy. Podręcznik dziekana Wydziału Historycznego dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego nikt nie pomyślał z naukowców, aby wszcząć procedurę dyscyplinarną w sprawie tego pana i jego fałszerstw podręcznika? Fałszerstw antypolskich i antykościelnych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Jan z Berlina. Troszkę rozszczęsiony jestem, bo słucham tej audycji. W międzyczasie też pracuję w internecie. I muszę powiedzieć, że właściwie to sprawia, że jak takie ostrzeżenie chcę powiedzieć, po prostu wiadomo słuchaczom Radia Maryja, że jest koło internetowe Radia Maryja. No i poszedł atak bezpośredni. Ojciec Ryzyk opowiada o różnych atakach Radia Maryja ze strony właśnie masonerii, antyżydów i tak dalej, ale opowiadać to rzeczywiście może. Jak człowiek jest bezpośrednio dotknięty, to zupełnie to inaczej wygląda. No po prostu jeden pan, który niestety muszę mi zmieniać nazwiska, pan Maciej Grochal, podał naszą grupę na bardzo wielu serwerach, że jest grupą, która rozpowszechnia treści antyżydowskie. Tu jest bardzo wiele bredni, które on wypisuje. W każdym razie proponuje tym wszystkim, żeby po prostu tą grupę internetową zamknąć. Jest to po prostu nieprawdopodobne, bo jakimś cudem znalazłem się również, jestem na tej liście, uczestniczę. I znalazłem się podał mnie jako antysemitę. Nie dość tego, podaję do mojego administratora na moim serwerze, że artykuły antyżydowskie rozpowszechniam w internecie. Że wypowiadam się w sposób wulgarny i obsceniczny. Ten pan dalej pisze do niemieckiego BKA tutaj, jak ma się bronić przeciwko faszystowskim, antysemistycznym i obscenicznym artykułom, które są właśnie na tym forum rozpowszechniane. Więc jak ja to po prostu wszystko przeczytałem i teraz słucham tej audycji właśnie o Jedwabnym, no to mówię, no trzeba nic dodać, ani nic ująć. Po prostu mogę tylko powiedzieć, oczywiście mamy do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym atakiem na wszystko, co polskie, na wszystko, co po prostu chrześcijańskie, bo ja tutaj mogę też powiedzieć, zresztą napisałem teraz do BK, że po prostu ja mogę się przysiąc, że nie jestem żadnym antysemitą i po prostu jeżeli ktoś ze mnie robi antysemitę, to po prostu chyba się pomylił adresem. W każdym razie życzę panu profesorowi dalej właśnie tak powodzenia w badaniach i po prostu pokazywania prawdy o Polsce, prawdy o Polsce Polakom, bo po prostu niestety bardzo wielu ludzi tego nie zna i naprawdę taka rzecz, jak w chwili obecnej następuje na tym biednej działalności internetowej w właśnie Radia Maryja, to po prostu jestem, przyznam się szczerze, zaszokowany, bo po prostu znam różne ich metody zamieszłej, powiedzmy, przeszłości sprzed kilku lat, myślę o komunistycznym czasie, ale to, co się dzieje przez tego pana Grochala rozpętane, to po prostu naprawdę przechodzi ludzkie granice mojego zrozumienia.
Dziękuję panie Janku.
Panie
Bogiem. Ja
skorzystam z okazji, dziękuję właśnie za wypowiedź słuchacza z Niemiec, ja skorzystam z okazji, aby podziękować Polakom z Polonii za ogromną pomoc intelektualną, jaką dostałem w ostatnich kilku miesiącach w sprawie Grossa. To niemal miałem zalew faksów, e-mailów z różnych krajów, od Chicago i Los Angeles, Vancouver, Toronto, po właśnie Niemcy też, i chciałbym, cieszę się, że w różnych witrynach internetowych pojawiały się tłumaczenia moich tekstów z niedzieli na angielski, to w witrynie w Vancouverze, na niemiecki, także po polsku, ale w Niemczech pana, nasza witryna pana Kałuży, za to, ale przede wszystkim dziękuję za bezcenne materiały. To, że dostałem na przykład e-mailem zeszłego roku książkę, teksty z pracy zbiorowej, wydanej przez Grossa, Politics of Retribution, i miałem od razu możliwość skonfrontowania jego najnowszych oszczerstw i kłamstw antypolskich. Bardzo dziękuję i proszę o jeszcze. Naprawdę to, co Polonia robi, to jest ogromnie ważne. Ale nawiązując do tego, co pan powiedział, ja tu przypomnę, że w drugim wydaniu książki Grossa za zeszły rok w Sejnach Sąsiedzi, na stronie 81 ten pan pisze, po prostu historycznie rzecz, że proces przywłaszczania sobie cudzej własności zakodowany jest w języku, widać to dobrze na przykładzie dwóch słów po żydowski i po niemiecki, po prostu historycznie rzecz biorąc zabieraliśmy dobra materialne tylko Żydom i Niemcom. Otóż to, co oczywiście jak gdyby Niemcy nie zabierali nam żadnego mienia w czasach Hakaty, Bismarcka, w czasie II wojny światowej, tyle zbrodni, tyle rabunków, i ten typ ma czelność pisać, bo to książka ma być przecież, może już wyszła po niemiecku, chciałbym tu uwagi słuchaczy, że to Polacy byli tymi rabusiami, którzy grabili ziemie niemieckie. I to, co robi Gross, to jest właśnie ciągłe wybielanie Niemców kosztem Polski. O dziwo, nawet w Weseldowskiej Trybunie znalazł się autor, który odbiegł od tego tonu Kwaśniewskiego i Cimoszewicza i w samym artykule pisał o tym, że Gross wybiela Niemcy. Ale co jest najgroźniejsze? Ja myślę, że musimy, nie ograniczajmy się do spraw tylko polsko-żydowskich w tej kwestii. Dobrze, że słuchacz zwrócił uwagę na pewne inne rzeczy. Jest sojusz antypolonizmów. Myślę, że widzimy sojusz antypolonizmu części środowisk wpływowych niemieckich i żydowskich. Myślę, że po cichu też i wywiad rosyjski. Są tych wszystkich, którzy zależy, żeby Polska była słaba i jak najbardziej ogołocona. Tak, obrabowana. Bo jeśli uda się zniesławić Polaków, przedstawić ich jako cichych wspólników Hitlera, czy jak to chce Gross, Watchers, Helpers, pomocników, rzeźników, jak przedstawi się nas jako współodpowiedzialnych za Holokaust, jak to się oni chcą ugruntować w opinii międzynarodowej. I to jest walka o wszystko. To będzie pierwszy krok, to będzie odszkodowanie dla Żydów, a drugi krok to będzie wymuszanie odszkodowań dla biednych Niemców, ofiar Polski, Polaków, tych wstrętnych katów. Tak, to jest taka gra. Ja przypomnę, że Józef Lichten, bardzo wybitny przedstawiciel dialogu żydowsko-polskiego, żydowsko-katolickiego, przyjaciel Polaków, już na początku lat 60. ostrzegał, że niektóre wpływowe środowiska niemieckie za dużą forsę kupują poparcie Żydów w Ameryce dla zniesławiania Polaków. Alarmował w tej sprawie słynny Józef Czapski, alarmował w tej sprawie Jasienica. W swoim czasie alarmował nawet Bartoszewski. Teraz nie mówię o tym ani słowa, chociaż sprawa jest o wiele bardziej złożona i groźna dla Polaków. Naprawdę ostrzegam, to minęło te 60 lat od wojny, tak wiele się o tym nie pamięta i tu jest potem wejście do Unii i wtedy roszczenia do majątków, jak się Polaków najpierw opluje i zniesławi. To jest to, co robili kupieni przez Fryderyka II i Katarzynę bardzo słynni intelektualiści, cyniczni, jak Wolter czy Diderot wobec Polaków. Najpierw nas zniesławiano, a potem były rozbiory. Teraz jest co innego. Chociaż rozbiór też może być, przecież ziemie zachodnie są dla nich łakomym kąskiem. Ale bardziej chodzi o obrabowanie Polaków i tak biednych po zniesławieniu. To jest ogromnie ważne.
Po żydowskie mienie przejęli, jak pisze Gross.
I po niemieckie. Po niemieckie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham właśnie tej audycji i bardzo długo słucham wieczorami i po prostu jestem już starszą kobietą nad grobem stojącą. Przeżyłam wojnę, proszę Pana i proszę Ojca. Jest taka sprawa. Dlaczego, tak jak mówią wszyscy, Kwaśniewski przeprasza w imieniu wszystkich Polaków. Niech on przeprosi w imieniu Żydów. Mojego brata na oczach żony i dwojga dzieci Niemcy zastrzelili, podał jej Żydowi i pić. Drugiego brata wzięli do niewoli, do Niemiec, została żona z trojga dziećmi i nie wrócił. Kto ma za to przeprosić tych dzieci, bo żony nie żyją? Kto ma za to te pięcioro dzieci przeprosić? A pomimo, że on jest Żydem, wiadomo, ciągnie za swoimi, niech w końcu te Żydzi się od nas wyprowadzą, niech z nas krew nie wypijają. Mało, że z nas krew wypijają, to jeszcze to ci teraz jeszcze Polskę sprzedają. Przecież teraz niech się naród obudzi na głosowanie, niech się naród obudzi, niech wybierze Polaków. Nareszcie zróbmy tak, żeby tych Żydów od koryta odsadzić, żeby nie brali miliony pieniędzy. Ja mając pracy 46 lat, ja mam 700 zł emerytury, a oni biorą po tyle tysięcy, jeszcze nas niszczą. To są krwiopijcy. Niech oni się nie wydzielają, niech oni nie będą świnki, bo winni są naprawdę. Jestem wierząca i powiem tylko tyle, że szkoda, że Niemiec niszczył Żydów i nie wyniszczył do ostatniego człowieka.
Nie, tak. Dziwne,
panie, chrześcijaństwo.
Nie. Jesteśmy przeciw tego typu ogólnieniu i myślę, że w ogóle wszelkie uogólniania na temat pochodzenia są niedopuszczalne. Jakiego typu? Dlatego, że myślę, że kiedy protestujemy przeciwko żydowskiemu rasizmowi Grossa, my nie możemy wpadać w żadne uprzedzenia narodowe. W każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli. Ja przypominam
bo
dlatego Lichtena,
mamy argumenty, którymi się możemy bronić.
Steina, który występuje w obronie Polaków. A jest też jedna sprawa. Ja myślę, że najgorszą rzeczą jest to, że w Polsce jest zbyt wiele osób skłonnych do wyprzedaży polskich, ale tu nie tylko, czy tam na rzecz Żydów, na rzecz Niemców, Amerykanów, Rosjan, do służalstwa. Ale my płacimy bardzo często za służalstwo Polaków. Części Polaków, którzy się zbytnio w komunizmie przyzwyczaili do wysługiwania obcym interesom i tylko zmieniają zbyt łatwo panów. Natomiast nigdy nie możemy pozwolić sobie na tego typu podejście, tym bardziej, że to nam groziło też wyniszczenie i zaczęło się wyniszczanie Polaków i wszelkie wyniszczanie było rzeczą haniebną. I natomiast jest, myślę, co jest ponurą sprawą, niezrozumiałą dla mnie, bo obawiam się, że pani powiela ten sam schemat, jaki zastosowali niektórzy Żydzi, którzy pogodzili się z pamięcią o Niemcach, zacierając sprawy najgorsze z przeszłości. Teraz gotowi są współdziałać z Niemcami, zacierając pamięć o tym, że byli katami, przeciwko Polakom, którzy byli współofiarami z nimi. I myślę, że o tym powinniśmy pamiętać i apelować do uczciwych Żydów, żeby odcięli się od tych fałszów i oszczerstw, ale nie możemy wpadać w żaden grzech nienawiści.
Pan Jezus też mówił, że kochać nieprzyjaciół swoich, prawda, oddawać nawet za nich życie, a my mamy szukać argumentów, żeby się też bronić, żeby bronić swojej godności.
A poza tym szukajmy też przyjaciół wśród Żydów, wśród Niemców, wśród Rosjan. Ja dlatego jestem tak oburzony, ciągle podkreślam, na ten Sejm w Polsce, na ten rząd, że nie próbują dużo mocniej nagłaśniać uczciwych Żydów typu Finkelsteina, że nie próbuje się doceniać wspaniałego obrońcę Polaków. Pozdrawiam go, jeśli słyszy, Ukraińca Poliszczuka, autora już 7 Wiktora Poliszczuka żyjącego pod Toronto, autora 7 książek w obronie Polski z potępieniem ludobójców ukraińskich. I przepraszam, chodzi o to, żebyśmy w każdym narodzie są tacy jak Gross i Grossowie i są na szczęście tacy jak Hemar, tacy jak Finkelstein. Są Polakożercy wśród Ukraińców i są tacy jak Wiktor Poliszczuk. Róbmy co tylko możliwe, aby dużo bardziej popularyzować tamtych naszych przyjaciół, pokazywać przemilczane książki żydowskie typu Izraela Szachaka, profesora z Izraela, który występował niejednokrotnie w obronie Polski, Johna Saka, autora tej książki Oko za oko, demaskującej zbrodnie żydowskiego UB. Natomiast ja myślę, co jest problemem, że u nas często w Polsce kształtuje się niechęć do Żydów generalnie. Dlaczego? Że ludzie znają, dzięki takiej polityce, jaką robi Gazeta Wyborcza, znają tylko jedną część Żydów. Tą część Żydów antypolską, tą część Żydów komunistyczną i ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że byli Żydzi propolscy, antykomunistyczni typu Tyrmanda, typu Hemara i my musimy przypominać tamtych i właśnie powoływać się na ich słowa oceniające, jakże ostro, tak jak Tyrmand oceniał, jak Felix Mantel, jak Grydzewski tych Żydów.
Profesor Askenazy, który razem z Dmowskim i innymi bronił spraw polskich w czasie konferencji wersalskiej, która traktatem, którego rocznicę obchodzimy teraz niedawno w czerwcu, w Polsce niepodległość po 123 latach nie
Ale wydała. Profesorze Ryszardzie, jest jedna postać. My mówimy o podziałach wewnątrz narodu, różne ten. A czasem podziały wewnątrz rodziny. Wspaniała postać księdza Juliana Unschlichta, tak, który patrioty polskiego, żydowskiego pochodzenia, który w latach 1910-11 napisał 2 grube książki, jedna chyba 350 stron, wydane w Krakowie, piętnując żydowską targowicę litwacką, Żydów zadających cios Polsce, która tyle dała dla schronienia Żydów w Polsce. A jego brat był jednym z najgorszych bolszewików. Józef Unschlicht, pomocnik Dzierżyńskiego, straszny prześladowca Polaków. Ale co się dzieje? Ten właśnie ksiądz Julian Unschlicht, o którym nawet Giertych, który był bardzo krytyczny wobec różnych osób ze środowisk żydowskich, podejrzliwy, mówi, że niesłusznie go podejrzewali jako konwertytę, on był wspaniałym Polakiem i katolikiem. Otóż ksiądz Julian Unschlicht został potem kapelanem polskiego duchowieństwa we Francji. Ja polecam jego wybór kazań z 1936 roku, wydany w 1936 roku, w którym pisał m.in. dziękuję Matce Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polski za to, że uratowała Warszawę z rąk hord azjatyckich, hord bolszewickich. A na czele tych hord szedł m.in. jego brat Józef Unschlicht. I czasem w jednej rodzinie...
Nie doszli do tego szoku.
Więc my nie możemy ogólniać o narodach, jak czasem o jednej rodzinie. No cóż, Kain zabił Abla, wiemy, ale była też taka Spychalscy. To już abstrahując od pochodzenia. Jeden Spychalski był fatalnym, jak on się nazywał, ten Witold, ministrem komunistycznym obrony właśnie... Marian Spychalski był fatalnym komunistą, a Witold był wspaniałym przywódcą AK w Krakowie, zamordowanym przez...
Walczył z bolszewikami tutaj, pod okupację sowiecką nawet.
Także w jednej rodzinie, jak się czasem rzeczy ułożyły.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Barbara z Olsztyna.
Zawsze proszę.
Tak jak słucham dotychczasowych rozmów, to jedna rzecz zdaje mi się umykać. My Polacy dość niechętnie uczymy się od naszych przeciwników metod działania. Ja nie mówię oczywiście o metodach amoralnych. Mówię o metodach tych, które są dopuszczalne i skuteczne zaraz. Narzekać jest bardzo łatwo. Pan profesor przed chwileczką, zresztą we wprowadzeniu, panowie mówili o pewnych metodach, ale tak tylko zaznaczając z lekka, że można by to robić, ale to trzeba by technicznie opracować, jak to robić, o czym myślę. Główną metodą działania naszego przeciwnika tutaj przed tym wystąpieniem naszego znakomitego prezydenta, ono będzie, nie podlega dyskusji, to jest planie. Ale ich metodą jest rozbijanie Polaków. Bardzo wielu młodych ludzi obserwuje wśród młodzieży studenckiej, wierzy, że to jest tak, jak pan Gross powiedział. No może nie do końca, może trochę, ale coś w tym jest. Bo tyle o tym mówią tacy poważni ludzie, coś w tym jest. Otóż jedyną metodą przeciwdziałania, Polacy sami mówią, świadkowie zeznają, no ludzie są skłonni wierzyć temu. Dlaczegoż my nie wykorzystujemy właśnie wypowiedzi przyzwoitych ludzi pochodzenia żydowskiego, przyznających się do tego, że są Żydami, o tym, o co tu właściwie chodzi. Przecież we wspomnianej przez pana profesora książce profesora Hirschfelda, która ma tylko dwa wydania. Jedno to jest czytelnikowskie wydanie z 1946 roku. Drugie to jest wydanie, żeby było śmieszniej, paksowskie z 1956 roku. Koniec, kropka. Natomiast w liście cytowanym przez pana profesora, który akurat znalazł się w mojej książce, bardzo ja oberwałam za to, że opublikowałam ten list, innych nie publikowałam, a jest ich więcej. Otóż Hirschfeld pisał do Borejszy sporo i w pewnym momencie zrozumiał, o co chodzi. Chodziło o to, żeby jego książki nie przetłumaczyć na język angielski. To jeszcze było zanim... Zanim zaczęła się zimna wojna, po prostu chodziło o to, żeby upowszechnić pewien punkt widzenia autentycznego Żyda, który stracił córkę, który przeżył getto i który po prostu był wiarygodny dla Żydów amerykańskich. Chodziło o to, żeby za wszelką cenę nie dopuścić do przetłumaczenia.